Opinie dotyczące tego, czy stosowane na świecie systemy wymiaru sprawiedliwości są rzeczywiście sprawiedliwe, są podzielone. Podobnie jest z dość kontrowersyjnym tematem, jakim jest zasadność kary śmierci. Część osób stoi na stanowisku, że nie ma żadnego uzasadnienia, by odebrać komuś życie, bez względu na to, czego ta osoba się dopuściła. Jej zwolennicy natomiast często przywołują stanowisko, że za najokrutniejsze zbrodnie nie powinno być innej kary, zwłaszcza w przypadku, gdy dowody są jednoznaczne, a wina bezsprzeczna. Dziś przygotowałam dla Was bardzo ciekawą i niezwykle smutną, tragiczną wręcz historię, będącą jedną z większych porażek systemu sprawiedliwości. Opowiem Wam, jak doszło do tego, że niewinny człowiek został skazany i stracony. I to wszystko w świetle prawa. Jakby tego było mało, podane mu śmiertelne zastrzyki nie zadziałały prawidłowo i mężczyzna skonał w męczarniach, pozostając cały czas świadomym tego, co się z nim dzieje. Ta sprawa tak mnie bulwersuje, że raczej nie uda mi się przedstawić jej zupełnie bez wzburzenia i bez emocji, tak jak zwykle staram się to robić. Żeby historia miała sens, na początek przedstawię Wam faktograficzny przebieg zdarzeń i wersję, która została przedstawiona przez prokuratorów i w którą w pełni i jednogłośnie uwierzyła ława przysięgłych, a także sędziowie wszystkich instancji, czterech kolejnych sądów. Prawdę mówiąc, myślę, że większość z nas po jej wysłuchaniu nie miałaby wątpliwości co do winy oskarżonego i zgodziłaby się z zasądzonym wyrokiem. Później jednak odwrócę wszystko do góry nogami, przedstawiając Wam zupełnie alternatywne rozwiązanie i pominię te dowody, które prawdopodobnie całkiem zmienią Waszą ocenę. I dopóki dywagujemy sobie my, osoby, które nie mają związku ze sprawą, wiele lat później, siedząc wygodnie i bezpiecznie w domach, z dala od tych wydarzeń, to nie ma większego znaczenia, że zmienimy zdanie i wskażemy innego sprawcę. Niestety, Carlosowi de Lunie nigdy tej szansy nie dano. Ława przysięgłych i sędziowie orzekający w jego sprawie nie usłyszeli drugiej części historii. Carlosa stracono 7 grudnia 1989 roku, a świat musiał czekać aż 23 lata, by dowiedzieć się, jak było naprawdę. Ale zacznijmy od początku. 4 lutego 1983 roku o godzinie 20:05 dyspozytor numeru alarmowego 911 odbiera telefon od młodej kobiety. Przez pierwsze sekundy jej głos jest spokojny i rzeczowy, ale z czasem słychać coraz większe zdenerwowanie. Kobieta nie przedstawia się i od razu prosi o przyjazd policji pod wskazany adres. Chodzi o stację benzynową Sigmor Shamrock w miejscowości Corpus Christi w stanie Teksas. Mówi, że przed sklepem przebywa podejrzany mężczyzna z nożem w ręce. Pojedynczymi słowami, naprowadzana przez dyspozytora, oznajmia, że to wysoki latynos. Mówi coś jeszcze i wszystko wskazuje na to, że jej słowa skierowane są do napastnika. Dyspozytor domyśla się, że prawdopodobnie kobieta chce oddać mu pieniądze z kasy i przekonać, by jej nie krzywdził. Następnie słychać już tylko rozpaczliwy krzyk, dźwięk spadającej słuchawki telefonu i niezidentyfikowane hałasy dochodzące w tle. Cała rozmowa nie trwa nawet 2 minut. Sam atak jeszcze krócej. Wszystko dzieje się błyskawicznie. Dyspozytor od razu informuje policję o trwającym napadzie. Przekazuje, że sprawca to latynos uzbrojony w nóż. Zaledwie 1,5 minuty później na miejscu zjawia się karetka pogotowia i patrol, który odnajduje młodą kobietę. Jest ciężko ranna. Została 2-krotnie ugodzona w klatkę piersiową. Jakiś przypadkowy mężczyzna usilnie stara się zatamować krwawienie. Medycy od razu podejmują się próby uratowania jej życia, ale niestety, pomimo ich wysiłków, kobieta umiera kilka minut przed godziną 22, niecałe 2 godziny po ataku. Ofiarą jest 24-letnia pracownica stacji, Wanda Lopez, która pracowała w tym miejscu dopiero rok i nie zarabiała dużo, zaledwie $3.60 za godzinę. Osierociła małą córeczkę. Kobieta, podobnie jak jej domniemany zabójca, również była pochodzenia meksykańskiego. Corpus Christi, którego nazwę tłumaczy się jako ciało Chrystusa, to miasto znajdujące się w Zatoce Meksykańskiej. to właśnie przez swoje specyficzne położenie większość mieszkańców stanowią od lat właśnie Latynosi. W czasie, kiedy trwa walka o życie pani Lopez, policja przystępuje do swoich zadań. Zaczyna od sprawdzenia budynku, w którym oprócz sporej ilości krwi szybko odnajduje 20-centymetrowy nóż. Wciąż wilgotny i lepki od czerwonej substancji, leży pod jedną ze ścian, niedaleko miejsca ataku, do którego doszło przy kasie. Szuflada, w której trzymano pieniądze, jest otwarta, ale wszystkie banknoty zniknęły. Jedynie kilka pojedynczych znajduje się gdzieś obok, na przykład na podłodze. Później kierownik sklepu oszacuje, że po napadzie brakowało w niej około 170 dolarów. Był pewny co do wielkości kwoty, bo osobiście inwentaryzował kasę 4 dni wcześniej. Śledczy na miejscu od razu przesłuchują też świadków. I co nieczęsto się zdarza, w tym przypadku były aż dwie postronne osoby, które widziały atak na panią Lopez. W tym 19-letni George Aguirre, który około godziny 20 tankował swoją furgonetkę właśnie w tym miejscu. Zobaczył wtedy mężczyznę stojącego przed sklepem, który pił piwo i bawił się nożem. Opis noża będzie później pasować do faktycznego narzędzia zbrodni. Dość zaniepokojony tym widokiem, wystraszył się jeszcze bardziej, kiedy obcy podszedł do niego i poprosił o podwiezienie do lokalnego baru, Casino Club, kilka kilometrów dalej. Wyciągnął nawet czarny portfel, pokazując kilka znajdujących się w nim banknotów i zaproponował, że zapłaci za przejazd. Pan Aguirre grzecznie odmówił i poszedł do sklepu zapłacić za benzynę. Wciąż jednak czuł się niekomfortowo, więc poinformował panią Lopez, żeby zadzwoniła na policję, bo kręci się tutaj dziwny mężczyzna z nożem. Powiedział jej też, że jak odjedzie, to również znajdzie miejsce, by zadzwonić na policję. Kiedy wyszedł ze sklepu i wsiadł z powrotem do swojej furgonetki, zobaczył go, jak wchodzi do budynku. Odjechał jednak, ale już za moment zawrócił na sąsiednią drogę i obejrzał się za siebie. Zauważył wtedy, jak mężczyzna i kasjerka walczą ze sobą w sklepie. Podjechał szybko do pierwszego możliwego miejsca, w którym mógł znajdować się telefon, a była to kręgielnia, i poprosił tamtejszego ochroniarza o wezwanie policji. Mówimy o wczesnych latach 80., więc telefony komórkowe nie były jeszcze dostępne. Pierwszy model telefonu pojawił się w komercyjnej sprzedaży dopiero rok po tych wydarzeniach. Pan Aguirre następnie wrócił na stację benzynową i pojawił się tam z powrotem mniej więcej wtedy, kiedy zaczęła przyjeżdżać policja. Zobaczył wtedy, jak pani Lopez leży przed sklepem, a ktoś próbuje udzielić jej pomocy. Tym kimś jest 32-letni Kevin Baker, który również przypadkowo znalazł się w centrum wydarzeń. Kiedy zatrzymał samochód na stacji benzynowej i zmierzał w stronę sklepu, zobaczył niecodzienny i niepokojący widok. Pewien mężczyzna trzymał kasjerkę za włosy i starał się ją siłą zaciągnąć na tył stacji. Po chwili puścił ją i zaczął iść w kierunku wyjścia. Tym samym pan Baker, stojąc ciągle przed wejściem do sklepu, staje twarzą w twarz z napastnikiem, który grożąc mu, przechodzi obok i zaczyna oddalać się w kierunku wschodnim. Chwilę później Wanda Lopez chwiejnym krokiem wychodzi na zewnątrz. Ostatkiem sił prosi go o pomoc i osuwa się bezwładnie na ziemię. Pan Baker wbiega do budynku, zabiera papierowe ręczniki, ale nie zdąża ich użyć. W tej właśnie chwili przyjeżdża policja i karetka pogotowia. Co stało się dalej z panią Lopez, już wiecie. Świadkowie, również ci, którzy nie widzieli bezpośrednio samego ataku, mówią policji o uciekającym mężczyźnie, o latynoskim wyglądzie, który pieszo oddalał się ze stacji. Kiedy funkcjonariusze tropią zbiega, na numer alarmowy 911 dzwoni kobieta, mieszkająca kilka przecznic dalej, która jest mocno zaniepokojona tym, że tuż przed jej domem, pod ciężarówką, ukrywa się jakiś mężczyzna. Z podobną informacją dzwonią zresztą również inne osoby. Policja od razu udaje się we wskazane miejsce i faktycznie odnajduje tam chowającego się mężczyznę. Jest latynosem. Ma na sobie tylko spodnie, jest bosy i leży pod pojazdem w kałuży. Na jego twarzy oraz pod prawym ramieniem widoczne są świeże zadrapania. Jest nieogolony, a twarz wydaje się być zmęczona. W trakcie jego przeszukania policjanci znajdują w kieszeni spodni czarny portfel zawierający dwa jednodolarowe banknoty oraz schowany, osobno zwinięty plik banknotów o łącznej wartości 149 dolarów. Kwota jest bardzo zbliżona do tej, którą skradziono ze stacji. Mężczyzną jest Carlos de Luna, który od razu zostaje umieszczony na tylnym siedzeniu radiowozu i przetransportowany z powrotem na stację benzynową. Tam jest pokazany dwóm świadkom, którzy widzieli napad, panu Bakerowi i panu Aguirre. Obaj potwierdzają, że to on zaatakował panią Lopez. Carlos z miejsca zostaje aresztowany. Mija wtedy około 40 minut od ataku. Od samego początku Carlos de Luna konsekwentnie zaprzecza, że dopuścił się ataku. Tym bardziej nie odebrał życia Wandzie Lopez. Zaprzeczać będzie niezmiennie przez kolejnych 6 lat. Nie zmieni swojego stanowiska nawet w obliczu nadchodzącej śmierci. Carlos nie tylko nie przyznaje się do winy, ale też przedstawia swoją wersję wydarzeń, a nawet precyzyjnie wskazuje sprawcę. Mowa o jego koledze, imienniku zresztą, Carlosie Hernandezie. I właśnie, żeby nam się nie myliło, o kogo chodzi, o Carlosie Hernandezie zawsze będę mówić po prostu Hernandez. Według de Luny tego dnia skończył pracę wcześniej niż zwykle, bo jeszcze przed południem. Zakładam, że musiał pracować gdzieś na zewnątrz, ponieważ jako powód podał to, że zaczęło padać. Następnie wypił kilka piw z kolegami z pracy, poszedł z sąsiadem na obiad i wrócił do domu. Po południu był jeszcze umówiony z pewną kobietą, ale po dotarciu na umówione miejsce okazało się, że jej tam nie ma. Wtedy zauważył dwie koleżanki i zaczął z nimi rozmawiać. W którymś momencie podszedł do niego pewien mężczyzna i zapytał wprost, czy de Luna go pamięta. Początkowo go nie rozpoznał i potrzebował chwili, żeby zdać sobie sprawę, że przecież dobrze się kiedyś znali jako dzieci, a ostatni raz widzieli się kilka lat temu. Tym mężczyzną był 29-letni Carlos Hernandez. Okazało się, że obaj nadal mieszkali w tym samym mieście, Corpus Christi. Po krótkiej rozmowie spontanicznie wybrali się na piwo do pobliskiego baru Wolfies. Miejsce to znajduje się naprzeciwko stacji benzynowej Shamrock, tej samej, na której za chwilę zginie pani Lopez. De Luna wszedł do środka, zamówił piwo, a Hernandez powiedział, że zaraz wróci. Idzie na stację, żeby coś kupić. Kiedy nie wracał przez jakieś 10 minut, Carlos wyszedł przed bar zobaczyć, co się dzieje, co tak długo zatrzymało jego kolegę. Wtedy zobaczył go szarpiącego się z kasjerką na stacji. Wystraszył się na tyle, że od razu oddalił się z tego miejsca. Sam miał już na koncie wcześniejsze przewinienia. Był wielokrotnie aresztowany za drobne przestępstwa, jak na przykład włamanie czy wandalizm, ale w jego kartotece policyjnej widniała też informacja o dwukrotnym skazaniu, między innymi za napaść na tle seksualnym. Jakby tego było mało, właśnie przebywał na zwolnieniu warunkowym. Był bardzo młody, miał jedynie niecałe 21 lat i bojąc się, że ponownie wpadnie w kłopoty za samą obecność blisko miejsca napaści na kogoś, zaczął biec przed siebie. Kiedy usłyszał syreny radiowozów, wpadł w panikę. Przeskoczył przez jakieś ogrodzenie, gubiąc tym samym koszulę, która zahaczyła o płot, i ukrył się pod jedną z ciężarówek. Właśnie tam, po 40 minutach od napadu, odnalazła go policja. Co do zwiniętego pliku banknotów, znalezionego w kieszeni jego spodni, to twierdził, że to pieniądze z jego dwóch ostatnich wypłat. Ostatnią odebrał w gotówce tego dnia po pracy. Obrońcy Carlosa, a w pierwszym procesie było ich dwóch, starali się zatem wykazać, że jego wersja wydarzeń jest prawdziwa i że to Hernandez, a nie de Luna, dokonał napadu, w którym zginęła Wanda Lopez. Prokuratorzy jednak jawnie wyśmiewali to stanowisko, mówiąc, że sprawdzili, czy ktoś taki jak Carlos Hernandez faktycznie istnieje, ale nie udało im się nikogo takiego odszukać. Nazwali Hernandeza wymysłem, fantomem, który nigdy nie istniał. Wytworem wyobraźni Carlosa de Luny, jak podsumował to główny prokurator. Carlosa poddano badaniom psychiatrycznym, które potwierdziły, że nie cierpi na żadne zaburzenia czy urojenia i może odpowiadać przed sądem. Chociaż początkowo, jak sam później przyzna, celowo okłamywał badających go lekarzy. Carlosowi nie pomaga też to, że kolejne dwie osoby, oprócz pana Bakera i pana Aguirre, również wskazują go jako mężczyznę, który wtedy uciekał z miejsca ataku. Mowa o młodym małżeństwie, które ślubowało sobie zaledwie 2 tygodnie wcześniej. Państwo Arsuaga, John i Julie, którzy mniej więcej w czasie ataku wjeżdżali na parking pobliskiego klubu. Zauważyli wtedy Latynosa biegnącego od strony stacji benzynowej. Jeszcze tego samego wieczoru na komisariacie rozpoznali go spośród 6 zdjęć okazanych im podejrzanych. Nie byli obecni na okazaniu na stacji benzynowej, ponieważ bali się stanąć twarzą w twarz z potencjalnym mordercą. Prokurator skutecznie podważył też wiarygodność zeznań samego oskarżonego, bo oprócz tego, że Carlos początkowo okłamywał badających go lekarzy psychiatrów, to wyszło na jaw, że kłamał też odnośnie do swojego miejsca pobytu tego popołudnia. A skoro tak, co go powstrzyma przed kłamaniem w dalszym ciągu? Ława przysięgłych obraduje jedynie kilka godzin i uznaje Carlosa winnego morderstwa Wandy Lopez. Zostaje skazany na karę śmierci i stracony kilka lat później, w wieku 27 lat, 7 grudnia 1989 roku. Wszystko wydaje się pasować, prawda? Mamy naocznych świadków, i to nie jednego, a 4. I aż 2 z nich widziało atak i mogło się przyjrzeć z bliska napastnikowi. Wszyscy rozpoznali w nim Carlosa. Jest też przecież odnaleziona przy nim gotówka. Co więcej, Carlos ma świeże zadrapania na ciele i bogatą kryminalną przeszłość. A na dodatek wskazuje jako sprawcę mężczyznę, który nie istnieje. Nie ma co debatować. Znaleziono winnego, wyrok wykonano, sprawa zamknięta. Ale nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje. 15 maja 2012 roku, 29 lat po zabójstwie Wandy Lopez i 23 lata po podaniu Carlosowi śmiertelnych zastrzyków, świat obiegły druzgocące wiadomości. Wynikało z nich, że Carlos de Luna był niewinny. Opublikowano 1000 stron dokumentów, stenogramy z rozpraw sądowych, notatki policyjne z przesłuchań, zdjęcia, nagrania i wywiady oraz dziesiątki pominiętych w sprawie dowodów na poparcie tej tezy. Nie będę w stanie przedstawić Wam ich wszystkich, bo odcinek trwałby pewnie kilka godzin, ale przedstawię Wam te najważniejsze, te kluczowe. Wszystkie te szokujące informacje to efekt wieloletniej, intensywnej pracy profesora Jamesa Liebmana i jego 12 studentów. James Liebman jest profesorem prawa wykładającym na Uniwersytecie w Kolumbii, który interesował się błędami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przypadkami omylności zasądzonej kary śmierci. Publikował swoje badania i artykuły naukowe, które wskazywały na szereg błędów prowadzących do prawomocnych skazań i egzekucji niewinnych ludzi. Jego prace wywołały szeroką debatę publiczną, która z kolei doprowadziła go do konieczności przyjrzenia się jeszcze jednemu wątkowi. Chciał przeanalizować przypadek, w którym głównymi dowodami w sprawie były zeznania naocznych świadków. Była końcówka roku 2003, kiedy zdecydował, że powinien wybrać sprawę z Teksasu, stanu, który w tamtym czasie przeprowadzał największą liczbę egzekucji. Zaciekawił go przypadek Carlosa de Luny, który nigdy nie przyznał się do winy i który został skazany i stracony właśnie na podstawie zeznań świadków. Na pierwszy rzut oka wersja przedstawiana przez obronę, w której niejako inny mężczyzna, Carlos Hernandez, był sprawcą, wyglądała absurdalnie. I dokładnie takiego sformułowania użył kolega profesora, który włączył się w analizę. Niemniej profesor Liebman zdecydował się dać sprawie jedną szansę i to trochę za sprawą zupełnego przypadku. Znał prywatnego detektywa, Peso Chaveza, który w zupełnie innej sprawie planował udać się do Corpus Christi, do miasta, w którym doszło do ataku i zabójstwa Wandy Lopez. Poprosił go więc, żeby przy tej okazji spędził jeden i tylko jeden dzień na weryfikacji, czy to prawda, że niejaki Carlos Hernandez, wymysł wyobraźni skazanego, mężczyzna, który zdaniem prokuratorów, ławy przysięgłych i sędziów kolejnych 4 sądów w ogóle nie istniał, naprawdę nie istnieje. Nie liczył na wiele i nie chciał tracić czasu detektywa. Jednak odkrycia Chaveza zmieniły wszystko i zaskoczyły nawet samego profesora. Liebman zdecydował się na założenie ogólnokrajowego projektu o nazwie Columbia de Luna Project, który zrzeszał studentów prawa i prywatnych detektywów z całych Stanów Zjednoczonych, którzy coraz bardziej zagłębiali się w sprawę Carlosa, odkrywając coraz to bardziej szokujące informacje. Pod koniec tego jednego dnia pracy detektyw Peso Chavez odkrył dowody, które w ciągu 6 lat pomiędzy aresztowaniem de Luny a jego egzekucją umykały 10 teksańskich policjantów, 4 prokuratorom i oskarżycielom, 5 obrońcom i 6 sędziom. Carlos Hernandez rzeczywiście istniał. Co więcej, dalsze działania pozwoliły odkryć niepokojącą przeszłość Hernandeza, pełną alkoholu, przemocy i problemów z prawem. Można nawet powiedzieć, że oprócz tego, że był alkoholikiem, to był też zawodowym przestępcą, który działał właśnie w okolicach Corpus Christi i którego głównym atrybutem był nóż, bardzo zbliżony do tego, od którego zginęła pani Lopez. W przeszłości aresztowano go aż 39 razy, w tym 13 za noszenie ze sobą broni, konkretnie właśnie noża. Ale Hernandez rzadko trafiał do więzienia, a jak już, to na bardzo krótko. Był informatorem policji, więc jego obecność na zewnątrz była dla śledczych znacznie cenniejsza niż wyeliminowanie go ze społeczeństwa i wsadzenie za kratki. Jego ciągłe zatargi z prawem spowodowały jednak, że całe swoje dorosłe życie spędził na zwolnieniu warunkowym. Miał na swoim koncie m.in. napady na stacje benzynowe oraz sklepy. Jedno z jego ostatnich zatrzymań miało miejsce zaledwie kilka dni przed morderstwem pani Lopez. Znaleziono go czającego się z nożem w pobliżu jednego ze sklepów znanej amerykańskiej sieci. O tym wszystkim w trakcie dochodzenia w sprawie de Luny dowiedziała się prokuratura, ale z jakiegoś powodu postanowiła nie przekazać tych informacji obrońcom Carlosa. Swoją drogą, takie zatajanie informacji jawnie stoi w sprzeczności z prawem. O aspektach etycznych nawet nie wspomnę, chociaż komentarz sam ciśnie mi się na usta. Później wyjdzie na jaw, że zdecydowanie więcej dowodów uniewinniających nie zostało przekazanych obronie przez stronę oskarżającą. Ale też sama obrona nie zachowała należytej staranności i nie dotarła do nich samodzielnie. Oprócz tego, co już powiedziałam, Hernandez dopuszczał się też brutalnej przemocy wobec kobiet. Na 4 lata przed atakiem na Wandę Lopez został nawet aresztowany pod zarzutem zabójstwa pewnej kobiety, ale zarzuty wobec niego zostały wycofane, pomimo tego, że na miejscu zbrodni odnaleziono jego bokserki oraz odciski palców. Kobieta została dźgnięta nożem, a na jej plecach sprawca wyciął literę X. Wszystko to odbyło się w obecności jej 2-letniego dziecka. Inna zaatakowana przez niego kobieta, kochanka, miała trochę więcej szczęścia. Co prawda została dźgnięta nożem, ale przeżyła. Nóż był bardzo zbliżony do tego, od którego zginie później pani Lopez. Hernandez odsiedział wtedy za to w więzieniu zaledwie 19 miesięcy z zasądzonego 10-letniego wyroku. A to potwierdza tylko stosunek przedstawicieli prawa do jego osoby. Zależało im na tym, żeby mieć informatora na wolności, bez względu na poziom zagrożenia, jakie stwarzał dla innych, nie będąc za kratkami. Jakby tego było mało, w październiku 1989 roku, zaledwie 2 miesiące przed egzekucją Carlosa de Luny, Hernandez został skazany na 10 lat więzienia za próbę zabicia nożem kolejnej kobiety, swojej sąsiadki. Ale nawet wtedy nikt ze stróżów prawa nie pomyślał o zaalarmowaniu sądów ani stanu Teksas, który właśnie przygotowywał się do wykonania kary śmierci na Carlosie. A wystarczyłoby zasianie wątpliwości w sprawie winy Carlosa i to mogło uratować mu życie, dając szansę na ponowne przeanalizowanie jego sprawy. Sam Hernandez wielokrotnie też przyznawał się do zabicia pani Lopez. Przechwalał się tą zbrodnią przez wiele lat, żartował z przyjaciółmi i krewnymi, że to ktoś inny zapłacił za jego czyny. Bardzo bulwersujące jest to, że jego przechwałki były tak szeroko rozpowszechnione, że nawet detektywi policji z Corpus Christi usłyszeli o nich w ciągu 2 tygodni od zabójstwa. Nikt nie pisnął jednak słowa, chroniąc swoje własne interesy. Przypomnę, że ciągle mowa o tym samym Carlosie Hernandezie, o którym prokuratorzy mówili ławie przysięgłych, że nie istnieje, że to wytwór wyobraźni Carlosa de Luny. O co tu zatem chodzi? Elementów jest kilka i temat jest skomplikowany. Zacznę od tego, jak to w ogóle możliwe, że świadkowie w takim razie bez wahania wskazali De Lune jako mężczyznę odpowiedzialnego za napad i śmierć pani Lopez. Carlosa De Lune i Carlosa Hernandeza łączy nie tylko to, że są imiennikami, latynosami i mieszkańcami tego samego miasta. Oprócz tego byli nieprawdopodobnie do siebie podobni. Mieli ten sam wzrost, bardzo zbliżoną wagę i wyglądali na tyle podobnie, że często brano ich za braci, a nawet braci bliźniaków. Kiedy jeden z prawników Hernandeza zobaczył zdjęcia obu mężczyzn, pomylił jednego z drugim. Ciekawe ćwiczenie wykonali naukowcy z Columbia University, próbujący dojść do prawdy w sprawie De Lune. Pokazali zdjęcia obu mężczyzn, wykonane na początku lat 80., licznym członkom ich rodzin oraz znajomym. Wiele z tych osób nie było w stanie poprawnie ich zidentyfikować. Nie trudno zatem byłoby pomylić się osobie zupełnie postronnej, która miała jedynie chwilę na zapamiętanie wyglądu napastnika. Okazanie Carlosa świadkom było bardzo ekspresowe i przeprowadzone w sposób zupełnie nieprofesjonalny. Pan Baker i pan Aguirre zaledwie około godziny po ataku zostali poproszeni o podejście do radiowozu, w którym na tylnym siedzeniu siedział odnaleziony przed chwilą De Lune. Było ciemno, ponieważ było między godziną 21 a 22, a obaj panowie nadal byli roztrzęsieni i pełni emocji. Podejrzanego nie wypuszczono nawet z samochodu, więc nie mieli możliwości dobrze się mu przyjrzeć. Policja jednak naciskała, by świadkowie wypowiedzieli się, czy mężczyzna w środku to sprawca ataku. Obaj potwierdzili. Po czasie wychodzi na jaw jednak skandaliczna informacja. Mianowicie, pan Baker wcale nie był tak pewny swojej identyfikacji, ponieważ miał problemy z odróżnieniem jednej osoby latynoskiej od drugiej. Wszyscy wyglądali dla niego bardzo podobnie i nawet w normalnych warunkach bardzo często zdarzało mu się mylić. W wywiadzie w 2004 roku przyznał, że był wtedy jedynie w 70% pewien, że mężczyzna w radiowozie był tym, którego widział, jak ucieka ze sklepu. Również wskazanie pana Aguirre jest obarczone sporym ryzykiem błędu z podobnych powodów, ale nigdy nie został poproszony o ponowną identyfikację sprawcy, na przykład w trakcie procesu. Carlos był pozbawiony swoich praw polegających na rzetelnej identyfikacji, podczas której byłby okazany jako jeden wśród wielu podejrzanych. Jego rozpoznanie było bardzo sugestywne i dokonane pod wpływem emocji. Nie było żadnej innej osoby do porównania, a policja przywiozła go na miejsce zbrodni chwilę po ataku. Ale to nie koniec kontrowersji związanych z identyfikacją De Lune. Samo poszukiwanie napastnika na miejscu zbrodni, przeprowadzane zaraz po ataku, było niezwykle chaotyczne i nieprecyzyjne. Zeznania świadków opisywały latynosa uciekającego ze stacji benzynowej, ale wskazywano na jego różny ubiór oraz różne kierunki ucieczki, mimo że działo się to w tym samym czasie. Część osób, w tym pan Baker, zeznał, że uciekinier miał na sobie flanelową, jasną koszulę i był nieogolony. Prawdopodobnie miał też na sobie szarą bluzę. Inni, m.in. pan Aguirre i państwo Arsuaga, widzieli z kolei mężczyznę ubranego w białą koszulę z podwiniętymi rękawami, który był gładko ogolony. Wspólnym elementem garderoby, o którym wypowiadali się świadkowie, były tylko ciemne spodnie. Wszystko pozostałe wykluczało się ze sobą. Tym samym istniało prawdopodobieństwo, że świadkowie opisywali dwie zupełnie różne osoby, oddalające się z tego samego miejsca, mniej więcej w tym samym czasie. A to byłoby zgodne z przedstawioną przez Carlosa wersją wydarzeń. Informacje te zostały jednak zignorowane. De Lune zgodnie ze swoimi wyjaśnieniami w trakcie ucieczki zgubił oba buty, a koszulę rozerwał na płocie. W momencie okazania miał na sobie jedynie spodnie, a wydaje się, że to właśnie górna część garderoby mogłaby pozwolić świadkom z całą pewnością ustalić, czy to jego widzieli. Zidentyfikowali go jednak, kiedy miał na sobie tylko spodnie, które, jak wiemy, obaj mężczyźni mieli bardzo podobne lub nawet takie same. Dwa dni po zabójstwie właściciel pobliskiej posesji kosił trawę i znalazł białe buty sportowe i białą koszulę. Podczas przesłuchania De Lune został zapytany o te elementy garderoby, ale zeznał, że nie były jego. Zgodnie z jego wersją miał wtedy na sobie niebieską koszulę. Fakt ten również został zignorowany w trakcie procesu. Ponadto świadkowie podawali zupełnie różne kierunki ucieczki podejrzanego mężczyzny, czego jedna osoba nie byłaby w stanie fizycznie zrobić w tym samym czasie. W samych raportach ze śledztwa kwestia kierunków ucieczki nie jest rozstrzygnięta, bo informacje wzajemnie się wykluczają. Ale co ciekawe, w oficjalnym nagraniu z radia policyjnego z tamtego wieczora mowa tylko o jednym kierunku, północnym. Dlaczego policja nie przekazała sobie pełnych informacji zebranych od świadków? Policjant zbierający zeznania przekazał dyspozytorowi policji niedokładne i niepełne opisy podejrzanych, a ten z kolei przekazał je niepełnie przez radio funkcjonariuszom biorącym udział w obławie. Istotna informacja o potencjalnych dwóch podejrzanych zniekształciła się lub zagubiła się gdzieś po drodze, doprowadzając do zakończenia poszukiwań w momencie odnalezienia jednego mężczyzny. Trafiło na Carlosa de Luna. Te informacje, jak również sama taśma policyjna z nagraniami rozmów z pościgu, również nie zostały ujawnione jego obrońcom. Ale to nie koniec niedopatrzeń i błędów w tym śledztwie. Złamano m.in. podstawowe procedury kryminalistyczne na miejscu zbrodni. Zaledwie 2 godziny po ataku i po sfotografowaniu miejsca zbrodni, budynek stacji benzynowej, w którym doszło do napaści, został zwrócony kierownikowi sklepu i pozwolono mu go natychmiast umyć i ponownie otworzyć. Tym samym utracono wiele potencjalnie cennych dowodów, które być może udałoby się zauważyć i zabezpieczyć, prowadząc dokładniejsze oględziny. I tak na przykład nie zabezpieczono żadnego z przedmiotów znalezionych na podłodze sklepu, niedopałka papierosa, gumy do rzucia, guzika, grzebienia i puszki po piwie. A skoro ich nie zabezpieczono, to nigdy też nie przebadano pod kątem śliny lub krwi i nie ustalono, czy miały związek z napadem. Na miejscu zbrodni znaleziono też odcisk stopy, sądząc po rozmiarze męskiej stopy, który był odciśnięty w kałuży krwi ofiary, ale nie podjęto żadnych działań, aby go zmierzyć i ustalić rozmiar obuwia. Dodatkowo zmyto też wszystkie ślady krwi, a wcześniej nie pobrano żadnych jej próbek, ani jednej. Nie zbadano również dokładnie noża, od którego zginęła pani Lopez. A te dowody, które zostały zebrane i zaprezentowane podczas pierwszego postępowania przed sądem, zostały zabrane przez prokuraturę już następnego dnia po rozprawie i nigdy nie zostały nigdzie zwrócone. W ten sposób wszystkie dowody zostały utracone. Zostało tylko to, co było wcześniej opisane lub sfotografowane. Zniknęło wszystko, co na zawsze uniemożliwia już poddanie dowodów testom DNA i jednoznaczne ustalenie za pomocą niepodważalnej nauki, czy stracono właściwego człowieka. Jak wspominałam już wcześniej, na miejscu zbrodni znajdowało się bardzo dużo krwi w różnych miejscach i na różnych wysokościach. Pomimo to na Carlosie de Lunie, człowieku, który rzekomo stojąc twarzą w twarz z ofiarą, zadał jej 2 ciosy nożem i szarpał się z nią, nigdy nie znaleziono żadnego, nawet najmniejszego jej śladu. Wykonano też badania kryminalistyczne, m.in. spodni, które de Luna miał na sobie, gdy został aresztowany, oraz na zwiniętych banknotach, które miał w kieszeni, ale dały one wynik negatywny. Nie odnaleziono na nich żadnej obecności krwi. Nie zabezpieczono również materiału biologicznego spod paznokci ofiary, żeby sprawdzić, czy nie ma tam śladów skóry napastnika. Pani Lopez mogła zadrapać swojego oprawcę w czasie walki. Co więcej, przecież de Luna miał na swoim ciele świeże zadrapania, więc można było założyć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że skoro jest sprawcą, to właśnie jego tkanki się tam znajdą. Żadne badania potwierdzające ani wykluczające nie zostały jednak zlecone i przeprowadzone. Jak wypowie się później profesor Liebman, morderca zostawił swoją wizytówkę na miejscu zdarzenia, ale nigdy jej nie użyto. Oprócz wielu bulwersujących elementów w postępowaniu prokuratorów i policji, sama obrona de Luny też pozostawiała wiele do życzenia. Carlos miał początkowo 2 obrońców i obaj zostali wyznaczeni przez sąd. W przypadku pierwszego z nich trudno nie poddać w wątpliwość jego kompetencji i istniejącego konfliktu interesów. Był bowiem synem lokalnego sędziego i byłego prokuratora okręgowego, czyli strony oskarżającej w sprawach karnych. Co więcej, nie miał żadnego doświadczenia w byciu adwokatem i reprezentowaniu klientów przed ławą przysięgłych w sprawie jakiegokolwiek zarzutu karnego. Praktykował bowiem prawo cywilne. Dlatego też sędzia zdecydował się na przydzielenie mu wsparcia w postaci obrońcy o większym doświadczeniu. Miał on przejąć rolę adwokata prowadzącego w sprawie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że obaj nie przyłożyli się należycie do wykonania swoich obowiązków. Na przykład w czasie procesu nie wezwali ani jednego świadka, który mógłby zeznawać na korzyść de Luny. Nie byli też dobrze przygotowani w zakresie dowodów obciążających swojego klienta. Przez to zdarzało się, że na sali sądowej byli nimi zaskakiwani przez prokuratorów i nie mieli przygotowanych argumentów czy pytań mogących je obalić. Przyczyn pewnie było wiele, ale jedną z nich jest to, że nawet adwokaci Carlosa nie uwierzyli w jego wersję wydarzeń. Pozostaje jeszcze niewyjaśniona chyba nigdzie do końca kwestia, a w zasadzie to dwie. Po pierwsze, Carlos, obwiniając o napad Hernandeza, miał możliwość zidentyfikowania go na pokazanych mu zdjęciach wszystkich Carlosów Hernandezów, jakich udało się zidentyfikować w okolicy. De Luna jednak nigdy nie wskazał kolegi, mimo że jego zdjęcie było wśród innych mu pokazanych. Jedyna hipoteza, o jakiej się mówi, to to, że bał się zemsty z jego strony. Dla wszystkich, którzy znali Hernandeza, było jasne, że jest to brutalny przestępca, prawdopodobnie wielokrotny morderca, który nie miał żadnych skrupułów, by wyrządzić komuś krzywdę. Zwłaszcza, jeśli miałby do tego dobry powód. Jego kontakty sięgały wszędzie i ktoś mógłby dopaść de Lunę lub jego bliskich. I mogłoby się to zdarzyć zarówno w więzieniu, jak i na wolności, nawet w miejscu publicznym. Na marginesie to, że zdjęcie tego Hernandeza było wśród innych zdjęć policyjnych, jednoznacznie powinno obalić linię prokuratora, mówiącą o tym, że jest on jedynie fantomem i tak naprawdę nie istnieje. Ale pokusiłam się też sama przejrzeć całą oś czasu aresztowań Hernandeza, począwszy od pierwszego incydentu w 1969 roku, aż do lutego 1983 roku, kiedy zginęła pani Lopez. Naliczyłam ich łącznie 19. W Corpus Christi, jak i najbliższej okolicy. W jednym ze źródeł, o ile dobrze pamiętam to na Wikipedii, przeczytałam zdanie, które mocno utkwiło mi w pamięci. Prokurator siedział w milczeniu, gdy jego kolega nazywał Hernandeza wytworem wyobraźni de Luny. Jednak według mnie nie chodzi tylko o samego prokuratora. Na stronie, na której opublikowano pracę zespołu doktora Liebmana, zamieszczone są dwie bardzo wymowne grafiki. Z jednej wynika, że przynajmniej 5 osób biorących udział w procesie de Luny, to jest 3 detektywów, 1 z sędziów i 1 z prokuratorów, zaledwie 3 lata wcześniej brali udział w procesie przeciwko Hernandezowi, który był oskarżony o zabójstwo tej kobiety z wyrytą literą X na plecach. Wszyscy go wcześniej spotkali i mieli z nim bezpośrednią styczność. Nikt jednak nie powiedział nic. Z drugiej grafiki wynika, że kolejnych 9 osób znało obu mężczyzn, w tym 2 znały również Wandę Lopez. Obaj byli na przykład stałymi bywalcami klubu Casino Club, do którego chciał dotrzeć ze stacji Hernandez, prosząc o podwiezienie pana Aguirre. Grafiki widzicie teraz na filmiku, umieszczę je też na grupie na Facebooku. Idąc jednak dalej. Po drugie, w ramach swoich działań zespół profesora przejrzał około 900 materiałów źródłowych, w tym zdjęć z miejsca zbrodni i dokumentów prawnych. Jako ciekawostkę dodam, że łącznie materiały te ułożone w stos, jeden na drugim, mają ponad 3 metry wysokości. Ale co ważne, odbyto też rozmowy z ponad 100 świadkami, w tym takimi, do których wcześniej nie dotarła policja ani obrona. A jest nim m.in. mężczyzna, który jest tak naprawdę pierwszym świadkiem, który widział równocześnie obu mężczyzn uciekających z miejsca zbrodni. Obaj uciekali w odstępie około 30 sekund od siebie. Osoba ta nigdy nie została przesłuchana przez policję. Po sprawdzeniu, dlaczego pominięto tak ważnego świadka, wyszło na jaw, że śledczy nigdy nie przeprowadzili rozmów z kompletem mieszkańców, których domy sąsiadowały ze stacją albo znajdowały się w okolicy trasy uciekinierów. Dlaczego zatem żadna z osób, które po latach wypowiada się, że znała Hernandeza albo widziała coś istotnego tego wieczoru, sama nie zgłosiła się na policję? Sprawa de Luny była szeroko komentowana, więc nie ma raczej możliwości, że lokalni mieszkańcy o niej nie słyszeli. Niemniej nikt się nie zgłosił i nie zawalczył o Carlosa, ujawniając tożsamość Hernandeza. Można tylko gdybać, że podobnie jak w przypadku de Luny, zadecydował o tym strach przed konsekwencjami. Największym problemem tego dochodzenia było to, że po schwytaniu pierwszego mężczyzny i założeniu, że złapano właściwą osobę, wszyscy przyjęli tylko jedno możliwe rozwiązanie. Jeden scenariusz zdarzeń. Tym samym umysły śledczych zamknęły się na alternatywy i selektywnie dopasowywano dowody, tak by podkreślić winę de Luny, a ignorowano te, które mogłyby jego winę poddać w wątpliwość czy nawet zanegować. Nie prowadzono zatem postępowania w sprawie napadu na stację i zabójstwa pani Lopez. Prowadzono postępowanie przeciwko pewnemu schwytanemu mężczyźnie. Nikogo nie interesowała już prawda. Carlos de Luna skomentował swój los w wywiadzie telewizyjnym kilka lat przed swoją egzekucją. Powiedział wtedy często przywoływane teraz słowa. Może pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw. Mam nadzieję, że tak się stanie. Często w tej sprawie przywołuje się też słowa reżysera filmu Phantom, który opowiada tę historię. Carlos de Luna był niewłaściwym facetem w niewłaściwym miejscu, ale miał też niewłaściwą tożsamość i niewłaściwą klasę, więc wszyscy wykonali najbardziej niechlujną możliwą robotę. Zespół profesora umieścił w internecie wszystkie dowody, które zebrał w trakcie prac nad sprawą Carlosa. Link do tych materiałów, na których też w dużej mierze się opierałam, znajdziecie w opisie odcinka. Projekt zyskał nazwę The Wrong Carlos, nie ten Carlos. Po ich opublikowaniu jeden z sędziów Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, John Paul Stevens, stwierdził, referując do de Luny, że, i tutaj cytuję, Liebman wykazał ponad wszelką wątpliwość, że istnieje sprawa w Teksasie, w której skazano niewłaściwego człowieka, a osoba, którą pozbawiono z tego tytułu życia, w rzeczywistości nie popełniła przestępstwa, za które została ukarana. Niewiele jednak to zmienia. Aby całkowicie udowodnić brak winy Carlosa i prawnie oczyścić jego imię, potrzeba twardych dowodów, jak na przykład DNA, które jednoznacznie wskazywałoby na innego sprawcę. Na to jednak nie mamy co liczyć, bo wszystkie tego typu dowody albo nie zostały zabezpieczone, albo je utracono. A to z kolei prowadzi do innego problemu. Osoby, które przyczyniły się do skazania i egzekucji niewinnego człowieka, nigdy nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Carlos Hernandez nigdy nie odpowiedział za zabójstwo Wandy Lopez. Zmarł na marskość wątroby w 1999 roku w więzieniu, odbywając wyrok za napad na inną kobietę. Brat Wandy Lopez, po zapoznaniu się z analizą zespołu profesora Liebmana, stwierdził w jednym z wywiadów, że jest teraz przekonany, że de Luna był niewinny i za śmierć jego siostry odpowiada Hernandez. Na zakończenie podam Wam jeszcze kilka statystyk dotyczących orzekania kary śmierci. Mimo tego, że taka kara nie obowiązuje już w Polsce, uznałam, że są one bardzo ciekawe i chciałam się nimi podzielić. Pochodzą one z raportów opracowanych i opublikowanych przez Amnesty International. W 2021 roku w 56 krajach zasądzono łącznie ponad 2000 kar śmierci, co stanowi wzrost o prawie 40% względem roku ubiegłego. W tym samym czasie wykonano prawie 600 egzekucji, o 20% więcej niż w 2020 roku. Na koniec 2021 roku prawie 29 tysięcy więźniów oczekiwało na swoją egzekucję. Amnesty International podaje też, że tylko w Stanach Zjednoczonych od 1973 roku aż 184 osoby zostały zwolnione z celi śmierci wskutek ich uniewinnienia bądź oczyszczono ich z winy już po wykonaniu egzekucji. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta sprawa była wyjątkowo trudna. Wyjątkowo dużo negatywnych emocji mi tutaj towarzyszyło. Nie jestem w stanie pojąć, jak tego typu błędy mogą się wydarzyć. Zastanawiałam się nawet, gdybyśmy kiedyś obejrzeli film, którego scenariusz byłby oparty właśnie na tej historii, mogę się założyć, że wszyscy stwierdzilibyśmy, że ten scenariusz jest bez sensu, bo takie rzeczy nie mają prawa się wydarzyć. A jednak wydarzyły się. I zupełnie niewinna osoba została skazana na karę śmierci i stracona zgodnie z prawem. Nie jestem w stanie tego po prostu pojąć. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, będę Wam bardzo wdzięczna za łapkę w górę, komentarz, ocenę na Spotify, a już w ogóle byłoby świetnie, gdybyście zasubskrybowali kanał i wracali do mnie regularnie. Jeśli chcielibyście i macie taką możliwość, żeby wesprzeć również moją pracę, to zachęcam do spojrzenia w linki. Możecie tam odnaleźć wsparcie za pomocą Patronite albo postawienia mi wirtualnej kawy. Z góry Wam dziękuję i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.